Marzeniem wielu ludzi jest zrobienie czegoś takiego, co będzie dalej toczyć się bez ich bezpośredniego udziału. Na przykład w dziedzinie finansowej, taki samograj, bez udziału, a przynosi profit. Mnóstwo ludzi o tym myśli. Albo zaszczepianie demokracji. Misje pokojowe. Ktoś z was brał udział w jednej z takich misji w nadziei, że uda się zaprowadzić demokrację, potem można się wycofać, a demokracja będzie sama się toczyła. Efekt motyla. Niby coś drobnego, małego, mało istotnego. Motyl gdzieś zamacha skrzydłami, a gdzieś tam w innej części świata powstanie huragan. Popatrzymy dzisiaj na Ewangelię Łukasza, dalszy jej ciąg. Jezus spotka kolejnych ludzi, pomoże następnym, coś tam będzie mówił, coś tam będzie robił. Ale gdy będziemy czytać ten dzisiejszy odcinek Ewangelii Łukasza, podzielony na trzy części, będziemy starali się chwycić szeroką perspektywę, pełny kontekst. A kontekst jest taki, że Jezus miał 3 lata, tylko 3 lata na zrobienie czegoś, co zamierzał. Co chciał osiągnąć przez 3 lata? Można by to ująć, przepraszam za wyrażenie, jeżeli kogoś by uraziło. Jezus chciał zrobić taki samograj, że jak odejdzie po 3 latach, to wszystko potoczy się dalej, bez jego fizycznej obecności. Samograj będzie działał dalej w postaci jego uczniów, a potem następnych, którzy rozniosą szeroko to dzieło, aż po krańce świata. Efekt motyla. W tym celu powołał uczniów. My też możemy w ten sposób patrzeć. Mamy do dyspozycji kilka lat życia i różnie można je przeżyć. Po prostu być aktywnym, być pożytecznym działaczem. I na 3 dzień po naszym odejściu z tego świata, albo może trochę dłużej, już nie będzie śladu. Ale Jezus powiedział, idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Więc jeżeli pokochamy pójście śladem czy wzorem Jezusa, będziemy też celowali w takiego samograja, że efektem naszego zaufania Bogu i naszego wysiłku będzie coś, co będzie dalej rosło bez naszego udziału. Taki efekt motyla. Czyż może być coś wspanialszego? Myślę więc, że ze sporym zainteresowaniem popatrzymy na dzisiejszy fragment. Przeczytajmy pierwszą jego część. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, wers 12. Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek pokryty cały trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd z niego ustąpił. A on mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz tym szerzej rozchodziła się jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsca pustynne i modlił się. Jak się chwilę wczytamy, to możemy wychwycić tutaj pewne napięcie, które wisiało w powietrzu. Głównym motywem Jezusa było budowanie grona uczniów, którzy poniosą to dalej. Ma niewiele czasu, każdy dzień się liczy, ale dosłownie co chwila ktoś przychodzi do Niego i o coś Go prosi. O jakąś pomoc, przysługę, wiedząc, co Jezus może, jakie ma możliwości. I takich ludzi jest coraz więcej. Właśnie przyszedł do Niego kolejny człowiek, cały pokryty trądem. Musiał złapać Jezusa gdzieś na osobności, gdy Jezus na chwilę oddalił się od tłumów i uczniów. Przyszłość, nasza przyszłość. Właśnie. Może Jezus chciał być przez chwilę sam, a tu kolejny człowiek wychyla się zza drzewa albo zza jakiegoś rogu, bo to wszystko działo się w mieście, a trędowatym nie wolno było wchodzić do miast. Mieli obowiązek trzymania się od nich z daleka, trzymania się z daleka od innych ludzi. Musieli ostrzegać ludzi przed niebezpieczeństwem zarażenia się, mieli mieć zmierzwione włosy, wyglądać tak trochę przestraszająco. Takie były przepisy sanitarne. Ale ten człowiek gdzieś się zakradł, złapał Jezusa w mieście. Jezus słyszy, jeżeli możesz, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus dotyka go i mówi, chcę, bądź oczyszczony. Ale daje mu też polecenie, nie mów nikomu, idź do świątyni, do kapłana, złóż ofiarę za swe oczyszczenie. Bo był taki przepis, że gdy nastąpiło wyzdrowienie z trądu, człowiek miał pokazać się kapłanowi, który pełnił rolę ówczesnego sanepidu, by mógł wrócić do społeczeństwa. Jezus próbuje zapisać to zdarzenie na konto świątyni, odwrócić uwagę od uzdrowienia, jakiego dokonał, bo jak tak dalej pójdzie, to nie będzie mógł spokojnie pójść do łazienki, bo dopadnie go zaraz kilku trędowatych. To tak żartobliwie, ale przede wszystkim on przyszedł zbudować uczniów, a grozi mu, że zostanie całkowicie pochłonięty zaspokajaniem różnych potrzeb ludzi i z efektu motyla nici. Pomimo próby zapisania tego na konto świątyni, ludzie się dopytali i jak czytamy, tym szerzej rozchodziła się wieść. Liczne tłumy się zbierały, by go słuchać, ale też znaleźć uzdrowienie. Cóż to za cena, którą trzeba zapłacić za bycie zdrowym, trochę posłuchać Jezusa, w końcu też ciekawie mówił. A więc spore napięcie. Jezus musiał wręcz usuwać się, uciekać na puste miejsca, by utrzymać równowagę. Ale gdy się jeszcze bliżej przyjrzymy tym wydarzeniom, to możemy zobaczyć, jak wspaniale Jezus wykorzystał tę sytuację, by jednak odwrócić to wszystko na korzyść tego, co było Jego głównym celem. Na korzyść tego samograja, że wkrótce Go tu nie będzie, ale wszystko będzie toczyło się dalej. Jezus wspaniale wykorzystał tę sytuację, żeby przekazać wzór. Wzór dla swoich uczniów, dla następnych pokoleń. Wzór, czym jest wiara. Zwróćmy uwagę, że ewangelista Łukasz, a nie tylko Łukasz, bo też inni ewangeliści, wybierają to właśnie uzdrowienie spośród tysięcy innych, by je opisać w Ewangelii. Również Marek i Mateusz. Dlaczego? Bo to jest wspaniała ilustracja tego, czym jest wiara. Wiara, o którą chodzi. Człowiek mówi do Jezusa, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A więc ufam, że Ty najlepiej wiesz, co jest dla mnie dobre, czy mam zostać uzdrowiony, czy jednak ta choroba pełni jakąś rolę. Ja pragnę być uzdrowiony, ale jeżeli chcesz, jeżeli uznasz to za najlepsze, ufam Tobie. Jezus wykorzystuje to wydarzenie, aby pokazać wzór dla następnych pokoleń, w tym samograju, który właśnie tworzy, czym jest prawdziwa wiara, którą On chce budować w sercach ludzi. I to wydarzenie stało się wzorem, wzorcem dla milionów czy miliardów chrześcijan, którzy będą o tym czytać w Ewangelii Łukasza i w innych Ewangeliach, by pokazać, o co chodzi z tą wiarą, bo przecież tendencją człowieka jest zupełnie inny wzór wiary. Boże, musisz mi pomóc tak, jak sobie wymyśliłem. Boże, dlaczego nie zrobiłeś tak, jak Ciebie prosiłem? Tak bardzo Cię prosiłem, a Ty mi tego nie dałeś. Więc czy mogę dalej ufać Tobie? A tu jest inaczej. Zaufanie, że Jezus wie lepiej, co jest dla mnie dobre. Jeśli chcesz, możesz. Jednocześnie jest tu wspaniałe narzędzie do tego, żeby zwrócić uwagę ludzi na Chrystusa. Każdy z nas, kto chciałby zainteresować ludzi wokół siebie Chrystusem, to zobaczy tutaj pewną wieść, wiadomość do przekazania, w której leży ogromna siła. Jezus może rozwiązać każdy twój problem. On ma moc. On może rozwiązać problemy zdrowia, problemy z samym sobą, problemy z innymi ludźmi, problemy materialne, problemy różnych uwikłań. On ma władzę, by tego dokonać. Lecz wiara w Niego polega na czymś więcej, na zaufaniu, że On nie tylko wszystko może, ale jeszcze wie, co jest dla nas najlepsze. I może niekoniecznie od strzału wszystko rozwiązać, tak jakbyśmy sobie wymarzyli. On wie najlepiej. Dlatego możesz modlić się do Niego. Jeśli chcesz, możesz. No i tłumy ludzi walą, by się dowiedzieć, jak tego doświadczyć, albo przynajmniej paru znajomych z naszego otoczenia. Niektórzy staną się uczniami. Ich też może zafascynuje ten samograj, albo delikatniej efekt motyla. Idziemy dalej, kolejny fragment dzisiejszego odcinka. Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy, a była w nim moc pańska, żeby mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Sytuacja się trochę powtarza. Jezus naucza, zamierza coś przekazać, jakieś bezcenne prawdy, obietnice Boga. Z pewnością są tam też Jego uczniowie. A tu pojawili się przywódcy religijni, faryzeusze i uczeni w piśmie. Sława się rozeszła o Jego skuteczności. Także nawet formalne religijne przywództwo narodu się tym zainteresowało. I przyszło Jezusa posłuchać. Nie było jeszcze internetu. Tak, młodzi, był czas na ziemi, kiedy nie było internetu. No więc trzeba było przyjść osobiście, pofatygować się nawet z Jerozolimy. I na pewno obecność tych ludzi wprowadzała spore napięcie. Ale na tym nie koniec. W pewnym momencie, w trakcie nauczania Jezusa, jakiś przedmiot zjeżdża mu tutaj przed twarzą, noszę z chorym, więc możemy sobie to wyobrazić. Jezus wyłuszcza tutaj jakąś kwestię pod obstrzałem nieufnych spojrzeń religijnych przywódców, a tu jeszcze przed niego spuszczają chorego. To tak jakby tutaj nagle wprowadzono kilka wózków dziecinnych i tak ustawiono to między mną a wami. Tak? I dzieci by tam sobie coś mruczały. Albo cała wycieczka przedszkolaków jakby teraz weszła i tak. Albo na przykład jacyś robotnicy zaczęliby tu ustawiać jakieś rusztowanie, żeby wymienić akumulatory w tych zielonych światełkach awaryjnego oświetlenia. Co byśmy sobie pomyśleli na miejscu Jezusa w takiej sytuacji? Jak tu w takich warunkach można budować uczniów? Ale Jezus znowu z tej sytuacji zrobił coś niezwykłego. Wykorzystał te wszystkie elementy dla swojego celu, dla samograja, który poniesie jego przesłanie kiedyś w świat, gdy już wkrótce go tu nie będzie. Jak Jezus to zrobił, jak wykorzystał ten moment? Powiedział do tego człowieka: odpuszczają ci się twoje grzechy. Twoje grzechy są odpuszczone. Jak byście zareagowali na miejscu tych czterech przyjaciół, którzy przynieśli paralityka? Gdyby ktoś z waszych bliskich zachorował, potrzebował szybko pomocy, zanosicie go do taksówki, wieziecie do lekarza, przepychacie się przez tłum ludzi, walczycie z osobami w kolejce, wreszcie jesteście z nim w gabinecie, a lekarz mówi: myślę, że najlepsze będzie dla tego człowieka to, i wręcza im jakiś egzemplarz Nowego Testamentu. W podobnej sytuacji znaleźli się czterej ludzie, przyjaciele, przynieśli człowieka z nadzieją na uzdrowienie, a co otrzymali? Człowieku, twoje grzechy są przebaczone. A więc jak Jezus wykorzystał tą sytuację? Dla tych ludzi, dla wielu innych, największym problemem, jaki istnieje, była choroba. Przecież gdyby nie ta choroba, nie przyprowadziliby tego człowieka do Chrystusa. A jednak Jezus, zamiast uzdrowienia, wiedząc, jak bardzo im zależy, niezwykle, przecież zrobili rzecz niezwykłą, żeby tam go wnieść. Byli zdesperowani. On zamiast uzdrowienia powiedział: no to odpuszczone są twoje grzechy. Gdybyśmy zrobili taką sondę przed kamerą, na przykład przed jakąś uczelnią, i pytali młodych ludzi wychodzących: co sądzisz na temat grzechu? Jakie odpowiedzi by padały, jak myślicie? Prawdopodobnie najczęściej padałaby odpowiedź: grzech robi się ciekawie. Albo grzech, przejdźmy do poważnych problemów. Takich na przykład jak choroba. Jak wielkiego wysiłku dokonują ludzie, by odzyskać zdrowie. Jak na przykład tamci czterej. Albo ten trędowaty wcześniej, tak? Zakradł się nielegalnie, by złapać Jezusa po kryjomu, ryzykując sankcje za złamanie przepisów sanitarnych. Ludzie dokonują ogromnego wysiłku, by odzyskać zdrowie. Normalne. To wydaje się największym problemem. A sytuacja tego sparaliżowanego, całkowicie zdany na innych ludzi, był wcześniej pełny sił, aktywny, dbał o rodzinę pewnie, a teraz jest całkowicie zdany na innych. Co będzie z jego rodziną, żoną, dziećmi? Ten człowiek musiał bardzo cierpieć w swojej świadomości i teraz ktoś może zmienić jego los, ale mówi do niego: człowieku, odpuszczają się twoje grzechy. Jezus nie uzdrowił go, chociaż mógł. Bo Jezus, patrząc na tą całą sytuację, widział ją trochę inaczej. Dla ludzi choroba to wielki problem. Jest on wielki, wydaje się najważniejszy, a w tym samym czasie obciąża ich o wiele większy problem, bez porównania większy, przy którym tamte wszystkie choroby to lekka chrypka. Grzech, jaki to problem. A Chrystus przez tą sytuację daje odpowiedź właśnie przez porównanie, że grzech to jest coś takiego, co jest gorsze od choroby trądu, gorsze od paraliżu, gorsze od AIDS, gorsze od raka. Na czym polega okropność tej choroby? Księga Izajasza 59:2. Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem. Wasze grzechy zasłoniły mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha. Grzech powoduje brak dostępu do Boga. Grzech powoduje niemożność poruszania się w najważniejszej strefie więzi z Bogiem. Grzech powoduje brak dostępu do osoby decydującej o życiu i śmierci. A więc jest trochę podobny do trądu, który uniemożliwiał dostęp ludziom do innych. A tu właśnie do tej osoby, od której wszystko zależy, właśnie jak tamten trędowaty człowiek, który nie miał dostępu do ludzi, musiał żyć w odosobieniu, jak mu żona, jak chciał spotkać się z żoną, to mu z daleka stawiała jakąś siatkę z jedzeniem i uciekała, tak? Grzech też podobny jest do paraliżu. Tak jak sparaliżowany nie mógł samodzielnie poruszać się po świecie, w podobny sposób grzech powoduje, że nie możemy doświadczać pełni życia. Nie możemy też zrobić niczego, co będzie miało wieczne znaczenie. Grzech to taki wirus, że cokolwiek zrobisz, to coś od razu ma w sobie mechanizm samounicestwienia i kończysz zawsze jako bankrut. Powoduje, że każda relacja w końcu jest zniszczona. Możemy więc powiedzieć, że w porównaniu z grzechem trąd, paraliż, AIDS i rak to lekka chrypka. Tak to wygląda z perspektywy Boga. Więc teraz po tym wykładzie, jak wyjdziecie przed ośrodek, dopadnie was tam ktoś z kamerą, z TVN czy tam z innych i zostaniesz zapytana, grzech, jaki to problem? To usłyszysz zaskakującą odpowiedź. Powiecie, to jest gorsze niż AIDS, niż rak. Tak Jezus wykorzystał sytuację. To, że strasznie mu przeszkadzano, pokazał pewien wzór podejścia dla swoich uczniów, którzy już niedługo pójdą na samodzielność. Ten obraz im zostanie, czym jest grzech. Pójdzie też w następne pokolenia. Miliony czy miliardy chrześcijan będą czytały o tym i miały wzorzec, czym jest grzech. Więc to, co miało rozwalić Jezusowi plan, zostało wykorzystane w stronę celu. Na tym jednak nie koniec historii. Przeczytajmy jeszcze ostatnią część, ostatni odcinek. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić, któż on jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich, co za myśli nurtują w sercach waszych? Czyż jest łatwiej powiedzieć, odpuszczają ci się twoje grzechy? Czy powiedzieć, wstań i chodź? lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego, mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do domu, uwielbiając Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili, przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Sprawy się jeszcze bardziej skomplikowały. Bo co pomyśleli religijni przywódcy, którzy tam byli? Kim on jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Uznawali słowa Jezusa za bluźnierstwo, za które jaka kara była w tamtym społeczeństwie? Śmierć przez ukamienowanie. Więc robiło się niewesoło, ci ludzie wiele mogli. Chociaż Izrael był pod okupacją rzymską i bez zgody rzymskich prokuratorów nie wolno było Żydom wykonywać wyroków śmierci, to jednak w praktyce omijali ten przepis i kamienowanie za bluźnierstwo było bardzo prawdopodobne. Zresztą z tego dokładnie oskarżenia Jezus zostanie za parę lat skazany na śmierć i uda się przekonać rzymskiego prokuratora do wykonania wyroku śmierci przez ukrzyżowanie, a więc wystarczający powód, aby dreszcz przeszedł po plecach. Ale Jezus znowu wykorzystuje sytuację. Ma kilka lat, by nauczyć uczniów wszystkiego, by dalej poszli sami, bez jego już fizycznej obecności. I o to właśnie chodzi, by poszli sami, a potem następni. Najważniejszy samograj w historii wszechczasów. Więc znowu wykorzystuje okoliczności, chyba że sam je sprowokował. W każdym razie, jak wykorzystuje? Faryzeusze i uczeni w piśmie mówią coś o grzechu, wers 21, druga część. Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Mają rację. Nikt nie może odpuścić grzechy poza Bogiem, ponieważ grzech jest konfliktem właśnie z Nim, z Bogiem. Jest czymś osobistym dla Boga. Grzech to nie tyle złamanie przepisu, co konflikt z osobą, konflikt z Bogiem. A więc głównym siedliskiem choroby zwanej grzechem jest relacja między człowiekiem a Bogiem. Grzech właśnie infekuje tą relację. Tu jest jądro problemu. Bunt i obojętność człowieka wobec Boga. Czyny to tylko następstwa problemu, jakieś przejawy. I tu musi nastąpić rozwiązanie. Faryzeusze i uczeni w piśmie dobrze rozumują. Nikt nie może wyręczyć Boga w tej decyzji o przebaczeniu. I tylko Bóg może powiedzieć do człowieka, w porządku, przebaczam ci. To, że kiedyś Jezus powie do uczniów, komu odpuścicie grzechy, będą odpuszczone, to nie oznacza, że jakiś człowiek, kapłan, ma decydować o odpuszczeniu grzechu. On może jedynie ogłosić coś, co zrobił Bóg. Tak dokładnie rozumieli to apostołowie i tak tą rolę spełniali później, co jest opisane na przykład w Dziejach Apostolskich. Zgodnie z podpowiedzią od Ducha Świętego mogli zapewnić kogoś, że jego grzechy zostały przebaczone albo, że nie zostały, że Bóg nie przebaczył, że jakiemuś człowiekowi wydawało się, że jest w porządku z Bogiem, a któryś z nich mówił mu, twój konflikt z Bogiem trwa nadal. Komuś może wydawać się, że jest pokój na linii on Bóg, że Bóg jest dla niego ważny, że wierzy w niego i może potrzebuje usłyszeć od kogoś, kim Bóg się posłuży, ale pojednanie z Bogiem tak naprawdę masz jeszcze przed sobą. Konflikt nadal nierozwiązany. I Uczeni w piśmie pod tym względem byli dobrze nauczeni. Nikt nie może wybaczać grzechów prócz samego Boga, bo grzech to konflikt właśnie z Bogiem. I tylko On może powiedzieć: przebaczam Ci. I tutaj w naszym fragmencie mamy opisany ten wspaniały moment uzdrowienia z najgorszej choroby, jaka istnieje, z grzechu. Jezus mówi temu człowiekowi: odpuszczone są twoje grzechy. Jezus jest Bogiem, wobec Niego jest bunt i obojętność i On jako jedyny może powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy. Już nie jesteś sparaliżowany, mówiąc w przenośni, możesz swobodnie poruszać się w duchowej rzeczywistości, możesz budować więź z Bogiem i głębokie więzi z ludźmi na duchowym fundamencie, bo są usunięte bariery. Ale dlaczego Jezus mógł powiedzieć temu człowiekowi? Co takiego stało się, że uzdrowienie z choroby grzechu było możliwe? Popatrzmy na całe to zdarzenie jeszcze raz z perspektywy Chrystusa jako Boga. Przychodzą do Niego pewni ludzie z prośbą czterej, ale jaki jest status tych ludzi przed Bogiem? Są grzesznikami, jak typowy, przeciętny człowiek. To znaczy istnieje między nimi a Bogiem przepaść. Są obciążeni grzechem, są w konflikcie. I teraz zwracają się do Chrystusa z jakąś prośbą. Te dwa fakty stoją ze sobą w sprzeczności. Jak można prosić o coś kogoś, z kim się jest w konflikcie? Przykład. Dwóch sąsiadów wiedzie spór o miedzę. Jest między nimi konflikt. Czy któryś z nich może pójść do drugiego i powiedzieć: pożycz mi traktor? Jak oddasz miedzę, to będzie traktor. Dlaczego więc Jezus odpowiedział na prośbę tych czterech, skoro byli grzesznikami, byli z Bogiem w konflikcie? Była jedna rzecz, która sprawiała różnicę. Widzimy ją w wersie 20. On, widząc ich wiarę, tą rzeczą, która sprawia różnicę, jest wiara. Można powiedzieć obrazowo, że wiara jest jedynym lekarstwem, które radzi sobie z chorobą grzechu. Nie wynaleziono jeszcze lekarstwa na AIDS czy na raka, ale jest lekarstwo na chorobę grzechu i tym lekarstwem jest wiara, czyli osobiste zaufanie i oddanie Bogu. A jak wiara powstaje w człowieku? Jak to się dzieje, że w kimś, kto jest obciążony buntem i obojętnością wobec Boga, nagle pojawia się odtrutka? Wiara. List do Rzymian, 10 rozdział. Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał? Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. A tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Przy czym nie chodzi tutaj o samo słuchanie czy czytanie słów, które są zapisane w Biblii. Jak się naczytam Biblii albo nasłucham, to powstanie we mnie wiara. Nic z tych rzeczy. Kiedy Paweł Apostoł tutaj w liście do Rzymian pisze, że tym, co się słyszy, żeby powstała wiara, jest słowo Chrystusa, to nie używa tutaj słowa logos, słowo pisane, ale używa tutaj innego słowa, słowa rema, które oznacza zupełnie coś innego. Oznacza słowo wypowiedziane, powiedzenie. A więc do tego, żeby powstała w człowieku wiara, potrzebne jest nie tyle słowo zapisane, logos, potrzebne jest rema, potrzebne jest powiedzenie, czyli to, że Chrystus coś osobiście powie do ducha człowieka. I człowiek, by powstała w nim wiara, tego właśnie potrzebuje, żeby Chrystus coś do niego powiedział. Co? Właśnie to wydarzenie w Kafarnaum, które dzisiaj poznajemy, tam gdzie tych czterech opuściło na noszach sparaliżowanego, jest największą w Biblii ilustracją tego czegoś, tego powiedzenia Chrystusa do ducha człowieka. Co Jezus powiedział wtedy do tamtego człowieka? Tutaj w Ewangelii Łukasza Jezus mówi: człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Ale inny ewangelista, Mateusz, zobaczmy, jak on relacjonuje, jak uzupełnia to, co się wtedy stało. Ewangelia Mateusza 9:2. Oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Złapaliśmy różnicę? Jak jesteśmy za studium Ewangelii Marka, to tam na to patrzyliśmy. Ale co Jezus powiedział do tego człowieka? Jakie są kluczowe słowa? Powiedział: ufaj, synu. A jego słowa mają moc sprawczą. Ufaj, synu, a więc niech w tobie będzie wiara. W tobie ma być wiara. Jezus właśnie obdarzył go wiarą. Jezus jest sprawcą naszej wiary. Wiara jest darem Boga. By powstała w sercu człowieka, człowiek potrzebuje coś usłyszeć od Chrystusa w głębi swojego serca. Właśnie to. Wierz. Do kogo Jezus skieruje te słowa? Inna prawda z Bożego Słowa. Skieruje je do każdego człowieka, o kim wie, o którym wie, że jest gotowy dać posłuch Ewangelii. Więc potrzebna jest z naszej strony taka postawa: Boże, zbuduj we mnie wiarę, zaszczep ją, czy później rozwijaj. Wiem, że tylko Ty możesz to zrobić, dlatego uznaję, że nie jestem wierzący, dopóki Ty mnie takim nie uczynisz. Ale jestem gotowy. Jestem gotowy dać posłuch Ewangelii. Skieruj te słowa prosto do mojego serca. Jeżeli to jest szczere, jeżeli taka gotowość w nas jest, w odpowiednim czasie Chrystus przyjdzie i skieruje te słowa, powie: ufaj, synu czy córko, i w twoim sercu powstanie wiara. I ta wiara, która jest darem Boga, jest jedynym lekarstwem na chorobę zwaną grzechem. I ponieważ ten warunek został spełniony, Jezus mógł powiedzieć do tamtego człowieka: odpuszczone są twoje grzechy. I tak to Jezus wykorzystał wszystkie przeszkody, by budować to, co było jego celem. Miał tylko 3 lata, każdy dzień na wagę złota, by zbudować coś, co będzie dalej rosło, już bez jego fizycznej obecności. Taki, jak to nazwaliśmy, samograj, który rozniesie wiadomość o możliwości pojednania z Bogiem aż po krańce świata. I to jest też wyzwanie dla nas, byśmy to dzieło Chrystusa dobrze kontynuowali, przekazywali dalej ten depozyt następnym pokoleniom. I gdy nas już tutaj nie będzie, gdzieś ten owoc będzie dalej się toczył i pomnażał. I za to otrzymamy największą nagrodę. Nie wiem, co każdemu z was się marzy, by zrobić w przyszłości, by się coś pomnażało, ale to, co zapoczątkował Jezus, jest wyjątkowe tak budować ludzi, żeby oni budowali następnych, a tamci następnych. Więc zastanów się, czy tu nie zaangażować swoich darów i talentów, jakimi Bóg ciebie obdarzył. W każdym razie Jezus Chrystus uznał to za najcenniejsze. Ważniejsze od wszystkich innych, najszczytniejszych dzieł, nawet przywracania ludziom zdrowia. I z tego będzie największa satysfakcja, największe szczęście dla innych ludzi, z takiego efektu motyla, więc warto byśmy i my się w to zaangażowali.